Kiedy się pojawiają łzy w życiu ludzi? Wtedy, kiedy ktoś umrze, tracimy kogoś bliskiego najczęściej. Kiedy serce rozrywa ból, bo brak nam kogoś, kogo kochamy, ale nasze życie się składa nie tylko z tych wszystkich fajnych rzeczy, kiedy dzieciątka się rodzą, kiedy taką malutką mordeczkę chcemy wycałować, ale też kiedy żegnać musimy do wieczności bliskich nam często i te najbliższe osoby, jeśli odchodzą, to jako ludzie płaczemy. Łzy, prawda? Autor tej pieśni zadaje pytanie, dlaczego tak często w Twym oku jest łza? Przecież ludzie nie zawsze najbliżsi umierają nam aż tak dużo, bo ich tak dużo nie mamy. Kiedy odchodzi ojciec, matka w życiu dzieci, to jest ból. Kiedy odchodzą dzieci w życiu ojca i matki, to jest jeszcze większy ból. A czasami jest tak, że nie żałujemy, że ktoś odszedł. Prawda? Jak jakiś łobuz odchodzi, to powiadamy, chwała Ci Boże. Tylko okazuje się, że łobuzy nie odchodzą tak często. Mogliby, byłoby mniej zła na tym świecie. Jak łobuz odchodzi, niech odchodzi. Spokój. Ale i pijaka samochód nie potrąci, tylko jakiegoś porządnego. Rowerzyści pijani na potęgę jeżdżą po drodze zygzakiem. Przedziwne, dziwne zjawiska. Czy nie ma to do czynienia z szczególną łaską Bożą dla łobuzów? Pan Bóg jest cudownie łaskawy. Kto jeszcze, no dzisiaj jest biuletyn wydany, nowy. Siostra Ela mnie mobilizowała, żeby szybko napisać. Tak na szybko napisałem. W nocy, bo nie było kiedy i się zbudziłem. Nie mogłem zasnąć, no to szybko wstanę i sobie napisałem. Czego żałujemy? Temat, który Pan Bóg nam przyniósł dzisiaj przez Jarka, naszego brata miłego, mówi nam o naszym Ojcu, Jego ustawicznej łaskawości, miłosierdziu, ale też o niesprawności, niesforności nas ludzi. Nasz Pan Bóg jest tym, który jest szczególnym, bo czyni rzeczy odmienne, niżeli nasze myślenie. Zobaczcie, że tylko dlatego błądzimy, że gdy nie mamy dobrych relacji z Ojcem, gdy nie jesteśmy w bliskiej łączności z Ojcem, to błądzimy. Głupstwa nasze pochodzą z braku relacji z Ojcem w niebie. Po swojemu chcemy ukształtować sobie świat. Ta historia syna marnotrawnego to jest klasyczny przykład jak gdyby faktu, że wszyscy potrafią roztrwonić. Daj mi! I to, co zabrał, przyszedł jako nędzarz, śmierdzący, cuchnący. To wszyscy głupi potrafią. Jak ta historia by się skończyła, gdyby młodszy syn powiedział: ojcze, daj mi część majątności, a ja ci udowodnię, że ja więcej zrobię. Znacie takich ludzi? Jeżeli są, to na palcach policzyć. Generalnie w serce ludzkie wkłada się częściej głupota, gdy nie ma relacji bliskiej z Panem Wszechmogącym Ojcem, Stwórcą naszym. I praktycznie zwiastowanie Słowa Bożego to głównie polega na tym, że mówimy o Wszechmogącym dobrym Bogu i mówimy o ludzkim bycie w świetle nieudolności prowadzenia swojego życia i konsekwencji z tego wypływających. Ale gdy jest dobra relacja z Wszechmogącym Panem, to słyszymy Jego głos. Słyszymy Jego cudowne prowadzenie. Widzimy je. Ja często powtarzam z tego miejsca klasyczny przykład Dawida, męża Bożego. Panie, czy mam wyruszyć? Jak zaszumią wierzchołki morwów, wtedy wyrusz. Ludzie, którzy są w boju, w dziele jakimś, często chcą podbijać dla Królestwa Bożego wiele rzeczy, serc. A Pan powiada, nie. Dopóki nie zaszumią te wierzchołki morwów. Wiecie, to jest, morwy są wysokimi drzewami też, a szczególnie w Izraelu. Trzeba się uciszyć, nastawić ucho, czy już szumi. Czy już szumi? Teraz, Panie. Otóż, gdy ludzie robią i podejmują kroki na Boże wezwanie, na Boże wołanie, teraz nie mają potyczek. Jest to krok sukcesu, krok właściwy, krok w dobrą stronę. Wielu ludzi dzisiaj szuka w emocjach, w rozentuzjumowaniu takim szczególnym czegoś, co byłoby wolą Pana. Ale co Boże powiada, nie, w ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. W ciszy i w zaufaniu. Kiedy człowiek się musi wyciszyć, to ta relacja z Ojcem jest tą decydującą o Bożym pokoju, Bożym błogosławieństwie. Pan nam dał to słowo takie związane z tym, co chciałem powiedzieć. Czego żałujesz? Zapewne gdybyśmy zrobili konkurs żałości naszego życia i każdemu dali kartkę do zapisania, czego żałujesz w swoim życiu, co byście napisali? Niektórzy zmarnowanych lat, zmarnowanej młodości, niewykorzystanych szans. Ale generalnie jeden wniosek by się nasuwał. Żałuję, że głupio postępowałem. Bo nie żałujemy sukcesu. Widzieliście, żeby ktoś żałował sukcesów? Nie zdarza się, prawda? Nie, raczej ludzie sukcesów przyozdabiają się pychą. Nie wiem, kto jest najbogatszym Polakiem w tej chwili, bo tam się to zmienia co roku. Ale pan Kulczyk, który też jest człowiekiem sukcesu, autostradę A2 fajną wybudował. Często dyskutujemy, o, ale taka droga. A gdyby ode mnie zależało, to bym dał Kulczykowi wszystkie autostrady do wybudowania, bo przynajmniej porządnie je zbudował. One muszą kosztować. A gdzie indziej zrobili i co? Już wymieniają, jeszcze nie oddali do użytku. A spróbujcie się spotkać z panem Kulczykiem. Nawet was nie przyjmie, nie będzie chciał z wami rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że ludzie sukcesu żyją innym problemem, inną postawą. Nie znaczy, że dobrą. Bo jeżeli nie będzie miał dobrych relacji ze swoim wszechmogącym Panem, to też jest człowiekiem, który nie będzie rozumiał syna marnotrawnego. Nie zawsze ludzie sukcesu chcą mieć relacje z wszechmogącym Ojcem, a tylko ta się liczy przed Bożym obliczem. Ja mam na sercu Jonasza i jego relacje z Ojcem. Podobny temat jest, prawda? Kiedy posłał go Pan Bóg, żeby głosił upamiętanie w wielkim mieście Niniwie, 120 tysięcy ludzi tam mieszkało, to robił wszystko, Panie Boże, Ty nie chcesz chyba, żebym ja tam szedł, a nie giną ci źli ludzie. Mamy taką postawę? Mamy takie pragnienie? Niech zginą ci źli ludzie. I zamiast pojechać do Niniwy, pojechał do Tarszysz, burza przychodzi. On sobie spokojnie śpi. Dlaczego Jonasz mógł spać, jak była burza? Bo on się zmęczył ucieczką przed Panem. A kiedy już zrobił się wielki szum, że toniemy, że giniemy, przyznaje się, ta burza jest z powodu mnie, bo uciekałem od woli Pana. Pan Bóg robi burzę z powodu ciebie może. Tak często ludzie w swojej głupocie robią kroki, podejmują decyzje, że inni cierpią, bo jest burza. Wrzućcie mnie do wody. No ale jak tu wrzucić człowieka do wody? Nawet ci marynarze na okręcie żałowali takiego kroku. I czytamy, że chcieli wiosłować do brzegu, żeby tego człowieka tam wysadzić na ląd. Nie mogli, wszakże gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Ludzie próbują ratować łobuza Jonasza, nieposłusznego ojcu, a nie da rady go uratować. Od brzegu pcha woda. Nie da rady. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. I wtedy go wyrzucili do wody. Znamy historię, to jest najpiękniejsza historia dla dzieci, ja ją pamiętam jeszcze ze szkółki, i nagle pływa wielka, fajna ryba. W czasach komuny mówili mi, to niemożliwe, że takie wielkie ryby były, żeby Jonasza zjadły. Ateiści tak twierdzili. Okazuje się, że dzisiaj są jeszcze większe, że może dwóch ludzi połknąć i strawić na mięsko. Ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiary i uczynili śluby. Wyznaczył Pan wielką rybę i ta przyszła i go połknęła. Wiecie, modlitwa Jonasza jest taką fajną modlitwą, którą chciałem dzisiaj zacytować, ponieważ mówi nam o postawie tego człowieka, który był dzieckiem Bożym. Był dzieckiem Bożym. My się często dziwimy, czemu czasami niektórzy ludzie tak się śmiesznie zachowują. Ale tak się w historii Izraela też działo. Też się tak zachowywali. I wtedy, kiedy był we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce, modlił się Jonasz do Pana. A, przypomniał sobie, że jest coś takiego jak modlitwa. Że ja mogę mieć relację z moim Ojcem. A jak się nic nie działo, to relacje nie były ważne. Ja płynę do Tarszysz, a tam, Panie, Ty swój sąd już wymierz tej Niniwie, bo co tam? To grzeszni ludzie, prawda? Z wnętrzności ryby woła, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Kochał Jonasz dzieło Boże. On wiedział, że dzieło Boże jest przepiękne. Przybytek, wiecie, przybytek, mowa tu o miejscu świętym, o świątyni pańskiej. Dla Izraelitów świątynia izraelska była jedynym miejscem na ziemi, gdzie Pan Bóg zamieszkiwał. To było jedyne miejsce, gdzie była Boża obecność. Tam była Arka Przymierza, którą nieśli, kiedy wychodzili z Egiptu. Tam były szczególne rzeczy w tej Arce. Dowody Bożej namacalności. Kto dotknął Arki Przymierza, ginął na miejscu. To była taka święta sprawa. Obecność Boga. Trzeba tą Arkę było nosić na drążkach. Specjalne ucha były zrobione. I kiedy Pan Bóg zamieszkał w przybytku, tym w namiocie najpierw przymierza, a potem wniesiono ją do świątyni, to ta skrzynia, ta Arka była święta. Obecność Boża zawsze była za zasłoną. Jonasz zdawał sobie sprawę, że nie ma nic cenniejszego na ziemi, jak obecność z Bogiem żywym. Kiedy przychodzono do świątyni, to wiedzieli, tam za tą kotarą jest święty, święty z najświętszych Bóg. Nie ma Arki Przymierza. W czasie ataku wojsk rzymskich na Jerozolimę w 70 roku rozwalono kamień. Na kamień nie pozostał, ale wcześniej, kiedy Jeremiasz wszedł do niewoli babilońskiej, kiedy po raz pierwszy rozwalono świątynię pańską, Jeremiasz najprawdopodobniej ukrył Arkę Przymierza. Nie ma. Już szukają, niektórzy grzebią. Na szczęście w dzielnicy arabskiej już prawie, że znaleźli uczeni, którzy gdzieś tam coś jakimiś urządzeniami skanowali te tereny gdzieś w podziemiach. Ta świętość była tak wielka, że każdy chciał ją posiadać. To była Boża obecność w przedmiocie. Jedyna Boża obecność w przedmiocie. Bóg jest święty, który jest wszędzie. Dzisiaj czasami w niektórych kościołach sobie porobili skrzynki i tam zamykają Pana Jezusa. Ale nie da rady zamknąć Pana Jezusa. To głupota. To grzech. To bluźnierstwo. Święty Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Bóg mieszka pośród ludzi. Jonasz pomyślał, że jestem wygnany sprzed Twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Nagle ma świadomość, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Wiecie, to jest straszna świadomość. Mieć Ojca w niebie, któremu można służyć i być wygnany. On nagle zdaje sobie z tego sprawę, że z powodu swojego nieposłuszeństwa, swojego grzechu jest wygnany. Wody sięgały mi aż do gardła, garnęło mnie to pilisko, sitowie wiło się ku mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Najpiękniejsze słowa, jakie człowiek może powiedzieć, to Panie Boże mój. Czy dzisiaj masz możliwość powiedzieć takie słowa, że Twój jest Pan? Jemu Pan Bóg darował ocalenie tego życia, posyłając wielką rybę. Wiecie, w takiej nawałnicy morza to tam kilkanaście sekund i praktycznie po człowieku 2-3 razy cię zaleje fala i mimo, że chcesz oddychać, nie da rady wypłynąć. Kotłuje się i kotłuje się. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Moja modlitwa doszła. Modlitwa czyni relację z Ojcem. To wołanie do Boga, to skupienie, to w ciszy, kiedy nikogo wokoło ciebie nie ma, kiedy pragniesz szczerze z serca, kiedy to, co robisz, jest z serca, kiedy wołasz do Pana. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. I wtedy, kiedy wypowiedział te piękne słowa Pan mój, Bóg mój, co się stało? Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Nie miała gdzie go wypluć. Na ląd. Na ląd. A Jonasz już wiedział, kochani, Jonasz już wiedział, że teraz jego droga jest do Niniwy. Czy czasami takich Jonaszów też nie mamy pośród siebie? Oni muszą po swojemu, mimo że Bóg daje im pewne zadanie, mimo że Bóg zobowiązuje, że chce mieć z nimi relacje, chce mieć z nimi społeczność. I bez społeczności kroki człowieka zawsze są złe. I gdy wreszcie Jonasz dotarł do Niniwy, co się dzieje? Gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i obłókł się we włosienicę i usiadł w popiele. Ludzie zaczęli pokutować. Pan Bóg przedłużył dni Niniwy. Jeszcze nie star tego miasta w proch. A my wiemy, że Bóg, który jest Bogiem miłości, miłosiernym, jest też Bogiem sprawiedliwym. O tą sprawiedliwość my często jako ludzie zabiegamy i najwięcej dyskusji, jakie ja słyszę, to sprawiedliwość po mojemu. Prawda? Kargula. Sprawiedliwość ma wszędzie się dziać. I ludzie chcą sprawiedliwości po swojemu, ale Boża sprawiedliwość jest inna. Kto ma relację z Bogiem, to nie będzie jej wymierzał po swojemu. Będzie czekał na Boże poruszenie. Bóg sprawiedliwy długo czekał z sądem nad mieszkańcami wielu miast. Sodoma i Gomora dopełniły swojej miary nieprawości. I nie ma ich, zostały zgładzone zupełnie. Nawet odnaleźć nic nie można, bo jest tam morze martwe. tak straszny jest Boży gniew z powodu wielkiej nieprawości człowieka. Bóg się chciał ulitować, ale nie dało rady. Bóg nie ma wyboru. Musi zgładzić. Często pytamy, Panie Boże, czemu wypędziłeś i kazałeś zgładzić narody, do których Izrael wszedł na ziemi izraelskiej? Tam w niektórych miejscach kazał wybić, Saul miał wybić włącznie z krowami, ze wszystkim. Dopiero po wielu, wielu badaniach dzisiejsza nauka pomaga nam stwierdzić, że pośród tych ludzi i zwierząt takie choroby panowały, że trzeba było to wytłuc. Ludzie obcowali ze zwierzętami. Obrzydliwość przed Bożym obliczem. Najróżniejsze choroby się pojawiły. Początkowo AIDS, który się rozmnożył, mówiono, że jest od stosunku człowieka z małpą. Nie wiem, na ile to jest prawdą. Ale to były początki. Bo ludzie mają w głowie swoje pomysły, swoje rozwiązania, drogę do swojego sukcesu, pójście swoją najmądrzejszą w ich mniemaniu sprawą. Nie. Boża relacja jest najcenniejszą, jaką możemy mieć. Boża droga jest najpiękniejsza. Pan Bóg kazał zgładzić. I nigdy nie kazał zgładzić narodu, do którego by nie posłał posłańców z Bożym Słowem, z upamiętaniem. Niniwa to było pogańskie miasto, ale pokutowali z powodu swojej nieprawości. Co wiedział ten król Niniwy? Niech włożą w łosienicę zarówno ludzi, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Zobaczcie, stara Ewangelia. Wiedzieli, co trzeba zrobić. Żałować i zawrócić. A niektórzy do dzisiaj bawią się w grzechu. Żałować i zawrócić. To jest upamiętanie. To jest jedyna droga, jaką Pan nam wyznacza. I wtedy ten król powiada, a może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Wiedział, że Bóg się może użalić. Serce Boga jest zawsze otwarte na prawdziwy żal i upamiętanie grzesznika. Ale jak ktoś się nie chce upamiętać, to ma jak w banku, że sprawiedliwość Boża przyjdzie. Nawet czytamy, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Musi się objawiać gniew, bo takie jest Boże prawo. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Ale mamy znowu dalszą historię Jonasza. To taki fajny człowiek, ten Jonasz, prorok mały. Najpierw nie poszedł, potem poszedł. Poszedł, opowiedział, pokutujcie, bo inaczej zginiecie, bo Pan Bóg tak powiedział. Ale w czwartym rozdziale czytamy słowa, Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się rozgniewał. Pokutuje, syn marnotrawny przychodzi do domu ojca, a synowi się to nie podoba, starszemu, prawda? A tu Jonaszowi się nie podoba, że ludzie pokutują. Co z tymi ludźmi, kochani? Dlaczego jest tak wielka rozpiętość w myśleniu? Dopóki nie jesteśmy jedno z Panem, jak daleko jesteśmy od Niego w naszym myśleniu, tak błędy nasze będą wielkie. Im dalsza relacja od Pana, tym dalsze rozpięte błędy. Grzech to chybienie celu, grzech to droga niewłaściwa, nieprowadząca do czegokolwiek. Jonasz modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym i cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Można wiedzieć, kochani, jakim jest Pan Bóg. Diabeł też wie, kim jest Bóg. Myśmy na studium biblijnym w środę czytali o tym, że synowie Scewy, Żyda, również wzywali w imieniu Pana Jezusa pomocy, ale też i demony wypędzali. Ale jeden człowiek opętany powiedział do nich przedziwne słowa. Kim jest Jezus, to wiem, ale kim wy jesteście? Diabeł wie, kim jest Jezus. Tylko nie ma w nim za grosz woli naprawy swojego stosunku do Pana. Jestem ciekaw, co się musiało stać w sercu diabła i jego aniołów, że tak bardzo zatwardzili swoje serce, że nie chcieli zmiany w stosunku do Boga, że Bóg wreszcie ich strącił, pozostawiając nas na pastwę często tego złośnika, żeby nas próbował. Bo Pan Bóg ma satysfakcję z tego, że my wypędzamy demony, że uciekamy od nich. Każemy im uciekać od nas. Jest milszą Bogu miłość, która jest zdecydowana, jasna i czysta. Pomimo zła ludzie wybierają dobro. Nie wszyscy tak jednak postępują, bo i prorok Boży, chociaż wiedział. Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Jeżeli jest jakiś uparciuk w Biblii, to myślę, że on jest numer jeden. A ile takich uparciuchów jest spośród nas? Panie Boże, po mojemu musi być i koniec. Chociaż wiem, że Ty jesteś łaskawy, miłosierny. I to są takie smutne rzeczy, kochani, których czytamy. Zabierz moją duszę, lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Wiecie, co jest cudowną rzeczą, że Pan Bóg dalej mówi do uparciuchów. Pan Bóg dalej swoje słowo posyła do uparciuchów. On nie rezygnuje z Jonasza. A z ciebie Pan Bóg zrezygnował? Myślę, że też nie. Ale chce, abyś przyszedł do upamiętania i poznania prawdy. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Fajny wymysł. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Jakiś taki fajny krzaczek. Wiecie, Pan Bóg ma poczucie humoru. Bardzo wielkie poczucie humoru. Widzi, że ten biedaczyna nie może się z tym pogodzić, chce obserwować ładnie. Szybko wypuścił pędy jakiś krzaczek i rośnie, ale fajne miejsce, Panie Boże, mam. I się chował pod tym krzewem. Ale co? Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usech. Pan Bóg dał ci krzew, ale robaczka też stworzył, żeby cię uczyć pokory, miłości do Boga. Jakiego robaka macie, kochani, dzisiaj? Ma ktoś jakiegoś robaka, który go tam toczy? To, co piękne, ci stoczy i zgryzie i spadnie na twoją głowę suche. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Znowu, wiecie, człowiek zamiast radości, Panie, ja mam społeczność, ja się cieszę, ja raduję, to co? A ja już nie chcę żyć, znowu słyszymy to samo. Lepiej mi umrzeć, bo krzewu rycynowego nie ma. Bo tego nie ma, bo tego nie ma. Jak Żydzi wołali, a to trzosku nie było, a to cebuli nie było. Zamiast iść do ziemi obiecanej, to oni marudzą o tym, że brakuje im trzosku i cebuli. I tak wędrują. Słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Jaka powinna być postawa Jonasza, kochani? Człowieka, który z radością wraca do swojej ziemi. Panie, wypełniłem Twoje dzieło. Panie, Twój rozkaz wykonałem. Jestem posłuszny, byłem posłuszny Tobie. Wielbiam Cię i chwalę, że to miasto na moje słowo się upamiętało. Dzisiaj kaznodziejowie z natury cieszą się z każdego nawrócenia grzesznika, prawda? Nawet jak to jest nieszczere, to przynajmniej na chwilę jest radości trochę. Już byłem świadkiem wielu nieszczerych nawróceń. Nawrócił się, bo myślał, że coś dostanie. A tu każą mu jeszcze dawać dziesięcinę najlepiej. Oczywiście, życie takie człowieka jest biedne. Ale nawrócić się szczerze do Pana, to jest radość, kiedy ogląda się ludzi. Jonasz mógł być szczęściarzem, największym szczęściarzem, jaki żył na ziemi. 120 tysięcy się ludzi upamiętało. Kochani, wiecie, co to za rzesza? 1/4 Bydgoszczy. Jakbyśmy dzisiaj się radowali, gdybyśmy widzieli ludzi pokutujących zamiast piwa i wódki, zamiast narkotyków i papierosów, nagle wolność. Ludzie się cieszą, zaczynają pomagać wzajemnie się tam, gdzie jest bieda, gdzie jest głód, gdzie jest nędza. Miliony są przepuszczane w głupi sposób. Jonasz ogląda taki wielki cud, a on sobie życzy śmierci. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Smutek z relacji z ojcem. Jakiż to obłęd w sercach niektórych ludzi panuje. Kto ten murzek tak przekręcił śmiesznie? A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Jak odmienne są myślenie pańskie i ludzkie. Jakie jest nasze myślenie, kochani? Jak daleko jesteśmy Pana? Myślę, że to od miłości do naszego Boga zależy. To pierwsze przykazanie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga z całego serca, myśli i duszy. Kiedy zaczynamy Go miłować, to zaczynamy myśleć o tym, kim On jest. Dopóki nie zachwycamy się naszym Ojcem, dopóki nie zachwycamy się Jego wielkością, nie cieszymy się z świętej krwi Jezusa, nie cieszymy się z Jego dzieła, z tego wielkiego dzieła na krzyżu Golgoty, tak długo będziemy błądzić w naszych różnych postawach, myśleniach i będziemy chcieli, żeby było inaczej, ale nie będzie. Jeśli, kochani, chcesz, żeby było inaczej, a nie jest, zastanów się nad sobą. Wola Pańska jest jedna dla każdego z nas. Bóg nie chce śmierci grzesznika, czytamy w Bożym Słowie, ale chce, aby się wszyscy upamiętali. Niech łaska Pańska nas strzeże i prowadzi ku mądrości, kochani, ku wypełnieniu zadań Bożych, ku radości i pokoju, aż się znów spotkamy, jeśli się spotkamy, bo różnie to może być, prawda? Nigdy nie ma dwóch takich samych nabożeństw, nigdy nie ma dwóch takich samych społeczności. Różne zjawiska i rzeczy się dzieją. Ku chwale Pana. Wszystko się dzieje ku chwale Pana.